Proszę Państwa, a teraz w naszej audycji rozmowa z niezwykłą osobą. Profesor Lidia Morawska, fizyczka, otrzymała tytuł zasłużony dla województwa podkarpackiego, przyznany przez radnych podkarpackiego sejmiku. To światowej sławy fizyczka, inżynierka środowiska. Wystąpiła też z wykładem na temat jakości powietrza w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Miała także wykład w Krasiczynie. Natomiast ja spotkałam się z panią profesor w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i zarejestrowałam wywiad dla Polskiego Radia Rzeszów.
Polskie Radio Rzeszów.
Urodziła się w Tarnowie, dzieciństwo i młodość spędziła w Przemyślu, jest córką wybitnego polskiego żeglarza Henryka Jaskuły, doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, praca między innymi w Międzynarodowej Agencji Atomowej w Wiedniu, a od 30 lat Queensland University of Technology w Brisbane w Australii, gdzie szefuje Międzynarodowemu Laboratorium do Spraw Jakości Powietrza i Zdrowia. To tylko oczywiście fragment biogramu pani profesor. Profesor Lidia Morawska, fizyczka i inżynierka środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani profesor, przede wszystkim gratulacje, bo splendory spływają na panią i bardzo słusznie i za granicą, i w naszym kraju. Ale ja chciałam panią zapytać w naszej audycji o pani dociekania naukowe. Pani namawia do tego, żeby, tak mówiąc po prostu, wietrzyć pomieszczenia, a nie włączać klimatyzację na najwyższy poziom.
Ja mówię o tym, że powietrze w środku ma być czyste. Jeżeli osiągnięcie tego jest poprzez otworzenie okna i wietrzenie, no to to jest bardzo dobre, i jeżeli powietrze na zewnątrz jest czyste. Ale jeżeli mamy powietrze na zewnątrz, które nie jest czyste, to to wietrzenie nam tylko wprowadzi to brudne powietrze zanieczyszczone do środka. Klimatyzacja, tutaj też są niekoniecznie pewne zrozumienie, co to znaczy klimatyzacja, co to znaczy wentylacja mechaniczna. Jeżeli jest klimatyzacja polegająca na tym tylko, że się powietrze ogrzewa czy oziębia i nie doprowadza się powietrza z zewnątrz, no to oczywiście przez to mamy dobrą temperaturę w środku, niemniej jednak to nic nie daje, jeśli chodzi o usunięcie zanieczyszczeń z powietrza. Jeżeli mamy odpowiednią wentylację mechaniczną, która powoduje, że to, co jest w środku emanowane, jest wydalane na zewnątrz, a do środka jest doprowadzone czyste powietrze, nawet jeżeli to powietrze na zewnątrz nie jest czyste, ale jest po drodze filtrowane, to to robi znacznie lepiej. Także tu nie ma tego tylko, że to albo tamto, tylko musimy rozumieć, jak to działa i co zrobić na ten temat.
No i właściwie można by było wrócić do takiej akademickiej dyskusji, co z tym powietrzem, co z tym czystym powietrzem, bo rzeczywiście otwieramy okno lub wychodzimy na zewnątrz, mówiąc, że idziemy na świeże powietrze, a częstokroć z tym powietrzem na zewnątrz nie jest dobrze, ale tak czy tak jakoś sobie dajemy radę. Natomiast ważne jest to, jak się zachowujemy w tych pomieszczeniach zamkniętych, prawda?
W pomieszczeniach zamkniętych, oprócz tego wszystkiego, co nam szkodzi, czyli cząstki, gazy i tak dalej, jest problem infekcji. No bo w pomieszczeniach zamkniętych jesteśmy my. My emitujemy, podczas gdy oddychamy, mówimy i cokolwiek robimy, jako że żyjemy, emitujemy patogeny, jeżeli jesteśmy zarażeni. Więc jeżeli patogeny tam są, no to inni te patogeny wdychają i się zarażają. Więc tutaj tu jest różnica między powietrzem wewnątrz, a powietrzem na zewnątrz, bo to jest w powietrzu wewnątrz specjalnie ważne, żeby te patogeny, które my emitujemy, żeby je usunąć z wewnątrz.
I tutaj dochodzimy do, można powiedzieć, sedna sprawy, czy sedna pani badań, których wyniki zostały wykorzystane w walce z pandemią COVID-19. Proszę przypomnieć, w jaki sposób?
Na temat patogenów i tego, co emitujemy, gdy jesteśmy zarażeni i co w ogóle emitujemy podczas procesów życiowych, tym zajmowaliśmy się od poprzedniej epidemii SARS-1. I nie mieliśmy absolutnie żadnych wątpliwości, jak ta pandemia nadeszła, że ten wirus jest w powietrzu. W związku z tym to, co było najważniejsze, to to, żeby usunąć go z powietrza poprzez wentylację, poprzez jakiekolwiek inne sposoby, na przykład maseczki, ochronienie się na zewnątrz. Także tu nie było do tego wątpliwości. Natomiast władze, włącznie ze Światową Organizacją Zdrowia, w ogóle na ten temat nie mówiły, tylko twierdziły, że wirus jest na powierzchniach i w związku z tym czyszczenie powierzchni, zakładanie rękawiczek i tak dalej. Wchodziłem do supermarketu i ludzie chodzą w rękawiczkach, nikt nie nosi maski. A myśmy wiedzieli, że ten wirus, tak samo jak inne wirusy, które są w układzie oddechowym, są w powietrzu. Więc najważniejszą sprawą, żeby ochronić ludzi, to jest usunięcie z powietrza. Przez otworzenie okna, jeżeli mamy to okno, przez polepszenie wentylacji, czy jakikolwiek sposób, żeby usunąć je z powietrza przez filtrację.
Czyli te maseczki, które były przecież naszą zmorą, a i teraz pojawiają się na ulicach, widzimy, że niektóre osoby je noszą, to nie była przesada.
Maseczkę noszę w każdej sytuacji, jeżeli oceniam, że jest zagrożenie infekcją. Noszę ją w samolocie. W samolocie powietrze jest niekoniecznie takim zagrożeniem, ale przez wiele godzin w samolocie i jeżeli siedzę koło kogoś, kto jest zarażony, to ryzyko jest bardzo duże. Także w samolocie właściwie zawsze mam maseczkę. I w każdej innej sytuacji, kiedy mam zawsze przy sobie miernik dwutlenku węgla, który jest wykładnikiem wentylacji, jeżeli stężenie jest wysokie, zakładam maseczkę.
No właśnie, pani profesor, to gdzie ten miernik?
No, zostałam tu przyprowadzona z lunchów, a torebka została tam, więc był pośpiech, żebym się tu znalazła. Znaczy, kwestia zarażenia to jest stężenie tego wirusa w powietrzu i czas ekspozycji. Jeżeli czas ekspozycji jest bardzo krótki, no to być może nie wdychamy aż taką ilość tych wirusów, żeby się zarazić. Natomiast tu koncentracja może być mniejsza, ale spędzamy tu wiele godzin razem, w związku z tym narażenie jest większe. Ponieważ przyprowadzono mnie tu na 5 minut, bo jest wielki pośpiech, więc nawet jeżeli byłaby koncentracja, to czas ekspozycji jest niski.
No tak, my jesteśmy w dość sporym pomieszczeniu, wcześniej przewietrzonym. Klimatyzacja nie jest włączona, co na przykład mnie bardzo cieszy, ale nie ze względu na temperaturę, tylko ze względu na to, że bardzo sobie wzięłam do serca, że klimatyzacja to nie wszystko. Klimatyzacja nie załatwia nam świeżego powietrza.
Tak, klimatyzacja sama, jeżeli to jest tylko ogrzewanie czy oziębianie powietrza, to nie powoduje, że powietrze jest czyste.
To jak pani pracuje nad tym, żeby dotrzeć do różnych gremiów, które są odpowiedzialne, czy do środowisk, które są odpowiedzialne za to, żebyśmy oddychali dobrym powietrzem?
Znaczy podstawą jest to, żebyśmy mieli przepisy, normowane przepisy jakości powietrza wewnątrz. Mamy przepisy jakości powietrza na zewnątrz, przepisy, dzięki którym widzimy, że jakość powietrza na zewnątrz się poprawia. Jeżeli popatrzymy na wszelkie wykresy, jak rocznie coraz lepsza jest jakość powietrza na zewnątrz, ale takich przepisów nie mamy albo nie są normowane. No więc dopóki nie będzie przepisów, to nie będzie żadnych pomiarów i nikt nie będzie wiedział, co w tym powietrzu jest. Więc podstawą są normowane przepisy jakości powietrza wewnątrz i to jest w tej chwili głównym kierunkiem mojego działania.
Czy jest dużo jeszcze do zbadania w tej dziedzinie, którą się pani zajmuje? Bo te wyniki, które pani zaprezentowała światu, sprawiły, że zupełnie inaczej zaczęliśmy patrzeć na to powietrze, w którym jesteśmy. Jest pani doradczynią Światowej Organizacji Zdrowia. Czy jest jeszcze dużo do zbadania? Ma pani takie przeczucie, że to jeszcze nie wszystko?
Ja jestem naukowcem, uczonym i ja zawsze mogę wymienić całą listę rzeczy, których nie wiemy, ogromną ilość rzeczy. Ale rozumiejąc całokształt sprawy, ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że gdybyśmy od dzisiaj nie prowadzili żadnych badań i wykorzystali wiedzę, którą mamy, to jesteśmy w stanie ochronić społeczeństwo przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. My nie musimy mieć żadnej dodatkowej wiedzy, żeby zastosować wiedzę, którą mamy w tym celu.
Taka katastroficzna wizja przyszła mi do głowy. Zanieczyszczenie powietrza wokół nas wzrasta. Mówimy o smogu, mówimy o spalinach, mówimy o wyziewach fabryk. Czy wyobraża sobie pani w takich najczarniejszych snach taką sytuację, że trzeba będzie, no nie wiem, wytwarzać sztucznie powietrze do oddychania? Wiem, że sięgam do bardzo odległych wizji, ale...
Zupełnie się nie zgadzam. Jakość powietrza się nie pogarsza, a polepsza. W swoim wykładzie dzisiaj przedstawiłam wykres koncentracji stężenia jakości powietrza w Krakowie na przestrzeni poprzednich 10 czy 15 lat. I nie ma żadnej wątpliwości, nie trzeba tu mieć żadnej wiedzy, żeby widzieć, że stężenie spada i polepsza się. Są przepisy, są akcje podejmowane na temat usunięcia źródeł zanieczyszczenia powietrza. Jakość powietrza, którym oddychamy na zewnątrz, dzięki temu wszystkiemu się poprawia. Także tu nie ma żadnej obawy, że jest coraz gorzej, jest coraz lepiej. Inna sytuacja jest w górnych warstwach atmosfery, gdzie emisje, ale tu mówimy o emisjach, zwłaszcza dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, prowadzi do zmian klimatycznych. Tam jest inna sytuacja, bo nawet jeżeli poprawiamy jakość spalania, powiedzmy w samochodach czy przemysłu, to wprawdzie powietrze, którym oddychamy, jest lepsze, ale dwutlenek węgla jest dalej emitowany. I to wszystko musimy robić, bo potrzebna jest nam energia. Więc tu jest sprawa, w tej chwili sprawa nie jest tym, co oddychamy tutaj, bo to się polepsza, ale sprawa jest to, co emitujemy do górnych warstw atmosfery i jak to działa na klimat.
Pani profesor, to zapytam o tak najzupełniej prozaiczną sprawę, rzecz, po którą sięgamy właściwie na co dzień. Aerozole. Aerozole, różne substancje w aerozolu. Czy pani obala ten mit, stereotyp myślenia o tych właśnie substancjach w takiej postaci? Czy to jest szkodliwe dla naszej atmosfery, dla naszego powietrza?
Ja podkreślam, że nie powinniśmy do powietrza wprowadzać niczego sztucznie. Czy to jest aerozol, czy to jest świeczka paląca się, bo lubimy widok tej świeczki, czy to jest cokolwiek innego. Żadnych związków nie powinniśmy wprowadzać do powietrza.
I jeszcze jedno pytanie na koniec. Pani przeszła taką niezwykłą ścieżkę kariery naukowej, bo zaczynała pani od fizyki jądrowej i doszła do badań jakości powietrza. Czyli można mówić o pewnej interdyscyplinarności w pani poszukiwaniach, pani dociekaniach naukowych. To jest sposób na dotarcie do szerszych warstw społeczeństwa z wiedzą, żeby mówić językiem różnych dyscyplin naukowych.
Tu jest nie tylko to, żeby mówić do społeczeństwa językiem różnych dyscyplin, tylko to, żeby mieć jakieś rozwiązania problemów, które dotyczą całego systemu. System środowiska, system budynków i nas w tych budynkach, system atmosfery jest tak skomplikowany i wymaga tylu różnych dziedzin, żeby nie tylko rozumieć ten system, ale żeby znaleźć rozwiązania, które pomagają temu systemowi, a nie zagrażają. I tutaj jedna dziedzina nie wystarcza, tu wiele dziedzin jest koniecznych.
I jeszcze pytanie o ten tytuł, którym została pani ostatnio uhonorowana kilka dni temu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Tytuł zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Pośród innych wielu wspaniałych wyróżnień w Polsce i na świecie, jak pani się odnosi do tego?
Jest mi to ogromnie drogie. Moje korzenie są tutaj, w tym miejscu. To jest miejsce dla mnie najdroższe na całym świecie. Wprawdzie mieszkam bardzo daleko, ale co roku tutaj jestem, co roku spędzam sporą ilość czasu. Więc nie ma droższego miejsca na świecie, więc otrzymać wyróżnienie właśnie stąd jest dla mnie ogromnie cennym.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanych lotów w jedną i w drugą stronę, bo wiem, że niebawem wybiera się pani już do Australii, czyli do siebie, ale u siebie to jest, tak jak pani powiedziała, także tutaj, a przede wszystkim w Przemyślu, gdzie mieszkali pani rodzice i gdzie pani dorastała. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, profesor Lidia Morawska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.